Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, gdy jestem w zborze, gdzie są składane świadectwa przez członków zboru. Dosyć dużo podróżuję, w różnych zborach południowej Polski bywam i chciałbym powiedzieć, że to jest wnet takim ewenementem, że ktoś jeszcze w zborze wstaje i przed całym zborem mówi świadectwo. Ja to bardzo pozytywnie oceniam i mogę powiedzieć ze swojej młodości, ja wychowany w zborach stanowczych chrześcijan, to musiałem, zresztą nie tylko ja, ale składać świadectwo, bracia starsi wywoływali nas młodych, żyjesz? Jeśli żyjesz, żyjesz z Panem, to możesz się tym podzielić. I chciałbym powiedzieć, że ja z drżącym głosem wielokrotnie wstawałem i dla mnie to było takie jedno, co było niewłaściwe. Pierwsze takie pytanie, a co powiedzą o mnie ludzie? Takie słabości mam, ja już powinien być dalej na drodze za Panem. I my bardzo często patrzymy na to, czy zważamy na to, co powiedzą ludzie. A chciałbym powiedzieć, że najważniejsze jest, co powie o tym nasz Pan. Co powie o tym nasz Pan. Kiedy Pan Jezus miał taką poważną rozmowę z Piotrem, i powiedział mu po tej trzykrotnym pytaniu, powiedział, paś baranki moje, a my zauważamy, że ten Piotr po takiej rozmowie, on się tak uniżył i on widział tą miłość Pana i on mu powiedział, paś baranki moje, a potem się tak obrócił, a patrzy się, a ten co? On popatrzył na Jana, a wtedy co Pan Jezus mu powiedział, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I my każdy z nas musimy sobie zdać z tego sprawę, że my każdy z nas zdamy rachunek z naszego życia, z naszego chodzenia przed Panem. Niedawno dostałem taką książkę, świadectwo jednego amerykańskiego kaznodziei, taki mniej znany, który napisał książkę Życie w świadomości stanięcia przed tronem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w tej książce on opisuje, że sobie dopiero uzmysłowił jako wierzący, kaznodzieja, pastor zboru, on sobie uświadomił, że musi stanąć przed Panem i z każdego słowa niewłaściwego będzie osądzany czy oceniany i to zmieniło życie. I dlatego my sobie musimy, patrząc na nasze życie, nasze chodzenie, zdawać z tego sprawę, że my staniemy przed obliczem naszego Pana. I wtedy musimy zdać rachunek. I wtedy to, co o nas powiedzą ludzie, nie będzie miało żadnej wartości, ale będzie ważne to, co powie o nas czy do nas nasz Pan. Brat Andrzej przeczytał na początku to miejsce z Ewangelii Łukasza, które jest również i w innych Ewangeliach synoptycznych, o zburzeniu Jerozolimy. My czytamy o tym w Ewangeliach, że Pan Jezus zapłakał nad grobem Łazarza i zapłakał nad Jerozolimą. To miasto, szczególne miasto Jerozolima, my wiemy, że było takim centrum, gdzie była ta świątynia Salomona, gdzie się odbywały te wszystkie odprawiane modły, składane ofiary. To było takie szczególne miejsce dla każdego i my wiemy, że Pan obrał to miejsce, a teraz ono miało ulec zburzeniu. I Pan Jezus mówi o tym, ilekroć On napominał, ilekroć On ostrzegał, wzywał do pokuty, do upamiętania, zawsze napotykał na odpór. I chciałbym powiedzieć, że to, co jest zapisane w tej Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, czy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam jest powiedziane, że nie zostanie kamień na kamieniu z tego i to się wszystko wypełniło. Ten, który szedł poskromić Żydów, tych Izraelitów, którzy nie płacili podatku, sprzeciwiali się władzy rzymskiej, to był Wespazjan, to był okrutny człowiek. I kiedy zakończył swoje życie Neron, również ten okrutny cesarz, to on został powołany na cesarza i to wojsko prowadził do zdobycia Jerozolimy, do poskromienia Żydów prowadził Tytus. O nim wiadomo było, że on był takim miłośnikiem sztuki i on chciał po zdobyciu Dolnego Jeruzalem, on chciał to Górne Jeruzalem zachować i szczególnie nawet tą świątynię, bo to było takie dzieło sztuki, ale to się nie udało. Na propozycję kapitulacji po zdobyciu Dolnego Jeruzalem Żydzi się nie zgodzili, postanowili walczyć dalej. Oni ciągle jeszcze oczekiwali, że Bóg coś zrobi, że te wojska rzymskie zostaną pokonane. Ale to się nie stało, bo proroctwo Pan Jezus wyraźnie powiedział, co się stanie. I chciałbym powiedzieć, tu jest powiedziane, szczególnie w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że nie zostanie kamień na kamieniu. My wiemy, że miasto zostało zdobyte, świątynia została spalona, ale kiedy już te pożary ugasły, ten ogień się już nie palił, już się nie dymiło, to rzymscy żołnierze zauważyli, że tak wiele złota, które było na ścianach, na tych różnych pozłoceniach, na deskach, że to złoto się stopiło i to złoto topiąc się wpływało między różne szczeliny tych kamiennych fundamentów świątyni. I dlatego oni zaczęli rozrywać, nawet odrywać te kamienie tych fundamentów, żeby wyskrobać tam jakieś nacieki czy grudki złota. I w ten sposób się spełniło dokładnie to proroctwo, które Pan Jezus powiedział. I chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże tu w Ewangelii Łukasza jest powiedziane: niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie. I to, co powiedział Pan Jezus, to się wypełniło. I chciałbym powiedzieć, że ja nie mam zamiaru rozszerzać tego tematu, chociaż to jest bardzo taki temat aktualny, ale to, co Słowo Boże nam mówi, to się zawsze wypełni. I tak ludzkim rozumem mogę powiedzieć, że trudno to sobie wyobrazić, że niebo przeminie, ziemia przeminie, ale słowo nie przeminie. Ale gdy my czytamy już pierwszy początek pierwszej Księgi Mojżeszowej, na słowo zostało stworzone wszystko to, co jest, to może nam jakoś przybliży, możemy to zrozumieć. Ja chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym tym, co jest szczególnie napisane w objawieniu świętego Jana. Chciałbym powiedzieć, że tak mnie jakoś zajmuje to miejsce, to znaczy te dwa rozdziały, które mówią o tym, co otrzymał apostoł Jan, będąc na wyspie Patmos, w formie takiego objawienia, to jest przedstawione w formie takich listów do siedmiu zborów w Małej Azji. I tak bardzo zainteresowało mnie to poselstwo, które jest skierowane do zboru w Filadelfii. I ja może przeczytam, to jest trzeci rozdział objawienia Jana. Tam jest napisane od 8 wiersza, tam są takie słowa napisane. Objawienie Jana, 3 rozdział, 8 wiersz. Znam uczynki Twoje, oto wystawił przed Tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć, bo acz masz niewielką moc, przecie zachowałeś słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego. Chciałbym powiedzieć, że te słowa są skierowane do zborów, który był takim, no, jak z tego wszystko wynika, najmniejszym zborem, ale tu jest powiedziane, aż masz niewielką moc i zachowałeś słowo moje. I gdy tak zacząłem rozważać te 7 listów do wszystkich zborów, które były w Małej Azji, różnie to przedstawiają różni nauczyciele. Jedni mówią, że to jest 7 zborów, to jest 7 etapów, ale chciałbym powiedzieć, że liczba 7 mówi o pewnej pełni i to mówi o zborach, jakie są i w dzisiejszej dobie u nas na ziemi, bo są zbory takie jak zbór w Efezie czy w Pergamonie, no można to do tego podporządkować, ale są i zbory takie, które zachowują słowo. A do wszystkich tych zborów listy mówią o zwycięstwie. Gdy czytamy te listy po kolei, to jest temu, co zwycięży. I jest mowa o zwycięstwie. A jeśli my chcemy mówić o zwycięstwie, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że zwycięstwa nie ma bez walki. Prawda? Zwycięstwa nie ma bez walki. Jest tam w sporcie, ja nie jestem sportowcem, tam w piłce nożnej jest czasami tam walkowerm, to znaczy rezygnacja, ale to nie jest zwycięstwo po walce. I tu jest powiedziane, że wszyscy mają być pobudzeni do walki, żeby osiągnąć zwycięstwo. My żyjemy w takim czasie, kiedy mamy pokój. Ja jako chłopak 14-letni już przeżyłem początek II wojny światowej. Chciałbym powiedzieć, że od tego czasu my w naszym kraju nie mamy wojny. Mamy różne takie trudniejsze sytuacje i tak dalej. My wiemy, że był i ogłoszony stan wojenny, ale nie toczymy walki tak, jak to ja jako chłopak widziałem w roku już 1939. W naszym kraju mamy spokój. Tak? I dzięki Bogu za ten spokój, bo się możemy zgromadzać, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy, nikt nam nie ogranicza tych spotkań. I chciałbym powiedzieć, tu jednak Słowo Boże wyraźnie mówi, że my mamy odnosić zwycięstwo, a więc mamy podejmować walkę. I gdy chcemy popatrzeć, o jaką walkę chodzi, to chciałbym skierować nas do Słowa Bożego, do listu do Efezjan, 6 rozdział. Apostoł Paweł pisze tak. To jest ostatni rozdział listu do Efezjan, który apostoł Paweł pisze. I od 10 wiersza czytamy tak. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. I tu apostoł Paweł pisze do Efezjan, na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. I dalej mówi o tym, z kim my walczymy. I możemy zauważyć, że w tych poselstwach do 7 zborów jest mowa o zwycięstwie, a do 5 zborów jest powiedziane pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Chciałbym na razie zająć się tym, co tu jest powiedziane, z kim my mamy walczyć. I o tym bardzo wyraźnie apostoł Paweł mówi. W innym miejscu, w liście do Koryntian, apostoł Paweł pisze, że nie dziw się, bo sam anioł przemienia się, sam szatan przemienia się w anioła światłości. A my wiemy, kto jest naszym przeciwnikiem. I dlatego chciałbym powiedzieć, że dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy, możemy powiedzieć, że wszyscy odczuwamy to na podstawie tego, co się wokół nas dzieje, czy katastrofy, czy zarazy, czy trzęsienia ziemi, co wszystko się dzieje, zauważamy, że w bardzo poważnym czasie żyjemy, żyjemy w czasach ostatecznych. O tym nam różne znaki mówią. Ale chciałbym powiedzieć, że jest bardzo dużo różnych proroctw, różnych przepowiedni i ludzie się na tym koncentrują, temu dają uwagę, a nie kontrolują, nie konfrontują tego ze Słowem Bożym, z tym, co mamy tutaj napisane. Bo tak jak już wspomniałem, niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. I chciałbym powiedzieć, że gdy popatrzymy na to, co się wokół nas dzieje, to możemy zauważyć, że to, co w tym 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, czy 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest powiedziane o tych prorokach, o niewłaściwych prorokach, o tym, co się będzie działo. Ja pierwszy raz słyszałem, że brakło Biblii brytyjskiej, ale chciałbym powiedzieć o jednej takiej strasznej rzeczy. która się dzieje. Mianowicie, że pojawiają się najróżniejsze tłumaczenia Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu, w takim bardzo nowoczesnym języku. W ubiegłym roku został przetłumaczony Nowy Testament przez pastora ewangelickiego kościoła z Kolonii. On się nazywa Martin Dreyer i on przetłumaczył Nowy Testament i dał temu nazwę Volksbibel, a więc to Biblia Ludowa. Chciałbym powiedzieć, że to, co tam jest napisane, ja mam tylko część tego, to jest przerażające. Jak sobie kpi, a on twierdzi, że chce przybliżyć czytanie Słowa Bożego młodym ludziom, tym nastolatkom. I takie tylko przykłady z tego, bo tego jest bardzo wiele, ja to notowałem, ale na przykład jest napisane, że Pan Jezus nakarmił 5000 ludzi, bo zakupił w McDonaldzie tam frytki. Albo nie jechał na osiołku Pan Jezus, ale na mopedzie. No, tam są takie historie. W każdym razie jedno, co już jest przerażające, bo to jest urąganiem Bogu, tam jest podana modlitwa, jak należy się modlić. Modlitwa Pańska, którą powiedział Pan Jezus. I tam jest napisane w ten sposób: hej, ty tam w górze. Tak się zaczyna w tym Nowym Testamencie modlitwa Ojcze Nasz. I chciałbym powiedzieć, że 40 tysięcy był pierwszy nakład i rozszedł się w ciągu 3 miesięcy. 40 tysięcy będzie nowy, z tym, że ten pan Martin Dreyer bierze się za tłumaczenie również Starego Testamentu. I rozmawiałem niedawno z takim jednym pastorem, no nie taki już najmłodszy, najstarszy, nie taki bardzo młody, Niemiec, i rozmawiałem z nim, pytam się, znasz to? No wiesz, nie znam, jeszcze nie czytałem, ale słyszałem, że to jest. No ja mówię, słyszałeś takie urągowiska, to co tam jest. No wiesz, ale najważniejsze, że biorą i czytają. Ja mówię, chwileczkę, ale co oni czytają? Co oni czytają? A wiesz, no może po tym sięgną po takie oryginalne tłumaczenie. 3 tygodnie temu byłem w Czechach. Okazuje się, że w Czechach też podobny Nowy Testament już jest przetłumaczony. W Niemczech takie dwie panie też podjęły się tłumaczenia na ten nowoczesny, slangowy język dla młodzieży całego Pisma Świętego. To się dzieje. I mówią, my chcemy przybliżyć Boże Słowo, ale my wiemy, co jest napisane, kto by dodał lub ujął. Ale to się dzieje dzisiaj. Ta rozmowa z tym pastorem, z którym miałem okazję rozmawiać, czy ty widzisz to jako zagrożenie? No nie, ja widzę to jako zainteresowanie Słowem Bożym. Chciałbym powiedzieć, że nam nie wolno tutaj zmieniać. To, co tu jest napisane, my mamy respektować. I dlatego, jeśli my słyszymy o tych najróżniejszych nowościach, które nie są zgodne ze Słowem Bożym, to chciałbym powiedzieć, że to jest pierwsze takie czerwone światło dla nas. My musimy uważać, z kim my walczymy, z czym my mamy do czynienia. Chciałbym powiedzieć, że wszelkie przejawy, te praktyki okultystyczne, czarowanie i tak dalej, te rzeczy, w które się teraz wprowadza, te najmniejsze dzieci już, to się dzieje wokół nas. I rodzice mówią, no jesteśmy bezradni. Dziecko przychodzi ze szkoły, ono się z tym styka. A jak nas nie ma, to cyk, telewizor, czy tam komputer i tak dalej. Wszystko można zobaczyć. Chciałbym powiedzieć, nam pozostaje jedno. Modlitwa i trwanie przy Bożym Słowie. Ja tak patrzyłem, kiedyś były Smurfy, potem były Pokemony, teraz jest Potter, Harry Potter, teraz jest jeszcze i takie czasopismo Witch czarownica. Ja patrzę się, to dziecko może kupić normalnie w kiosku, porno to nie, ale to może kupić w formie komiksowej takie straszne rzeczy. I ja się z tym zetknąłem, że dzieci w szkole podstawowej pokazują sobie to. Z tym się jakoś stykają te małe dzieci. I zaraz takie pytanie, jak nasze dziecko wychodzi z domu do szkoły, czy do różnych zajęć, my musimy patrzeć na to i modlić się, żeby to dziecko było pod przykryciem krwi naszego Pana. My musimy walczyć jak? Przede wszystkim na kolanach. My musimy się modlić za naszymi dziećmi, żeby to nie miało wpływu. Dostałem różne telefony, dzwoni do mnie siostra bardzo daleka, mówi, bracie, co ty powiesz, nasz pastor jeździ ze swoim synkiem, on ma chyba 9 lat, na ćwiczenia karate. No i ja mu mówiłem, pastorze, ale co ty robisz? No wiesz, coś temu dziecku trzeba dać, coś trzeba jakoś, bo to inni robią. Jak to pastor robi? Chciałbym powiedzieć, że trudno jest nieraz dziecku wytłumaczyć, ale mamy możliwość jedną, prosić Pana, żeby Pan nas wpłynął na to dziecko, żeby to dziecko to odróżniło. Chciałbym powiedzieć, że te rzeczy są tak strasznie zakorzenione i o tym się nie mówi, a my wiemy, że to są wszystko moce ciemności, z którymi mamy walczyć. Jakiś czas temu w jednym zborze na prośbę pastora usługiwałem na temat tych różnych nauk, praktyk okultystycznych. No i potem, po tych 3 dniach wykładów, było takie spotkanie z tymi, którzy się w jakiś sposób zanieczyścili tymi sprawami, chcieli prosili o modlitwę, o rozmowę. I był taki chłopak 20 lat i on, jak się okazało, ćwiczył karate. I ja go pytam, ty z tym skończyłeś? No po tym, co słyszałem, to wypadało skończyć. A co zrobiłeś z tym kimono? A to ja używam jako piżamy. No dobrze, i tego nie wyrzuciłeś? No nie, ja w tym mam zamiar nawet przystąpić do chrztu. No ja patrzę na tego pastora, mówię, ty posłuchaj, ale jak ty tych katechumenów przygotowujesz do chrztu, no on w tym chce do chrztu przystąpić, no to już... I w tej grupie, która prosiła o modlitwę, o rozmowie, taka dziewczyna też, no rówieśnica tego młodego człowieka, widocznie znam się z młodzieży, mówi, chciała coś powiedzieć. I ona mówi, no mój kuzyn też ćwiczył karate i po przyjęciu chrztu wiary w niedzielę, w poniedziałek ubierał to kimono i coś się z nim stało, on stracił przytomność, blisko 2 godziny leżał. No i ten poniedziałek mówi, no to już więcej nie będę ćwiczył, no bo już 2 godziny przeszły. I na drugi dzień ten chłopak jednak znowu przy ubieraniu tego kimona, jak nim uderzyło o ścianę, to tym razem stracił przytomność. Bardzo bolesne to było. I ta dziewczyna mówi, ty posłuchaj, nie igraj sobie z tym. To jest obraz naszych zborów. Ja chciałbym powiedzieć, że takie rzeczy się dzieją, bo inni to ćwiczą, ja też to chcę robić. I dlatego ja tak zwracam uwagę na to, z kim my walczymy. Jest tak wiele różnych zdań na ten temat, a to nie jest takie groźne. Temu dziecku trzeba coś dać. My mamy trzymać się Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, że czytanie Bożego Słowa wieczorem w rodzinie, bo najczęściej rano to nie wszędzie da się to ułożyć ze względu na pracę, chodzenie do szkoły i tak dalej, ale chciałbym powiedzieć, że w każdym domu przynajmniej raz wieczorem wspólna ma być czytana, wspólnie ma być czytane Słowo Boże, bo Słowo Boże ma moc. Chciałbym powiedzieć, Słowo Boże ma moc, czytane i słuchane Słowo ma moc. Może sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale mógłbym wiele przykładów przytaczać, jak Słowo Boże, czytane Boże Słowo przemienia nasze życie. I choć oczywiście my wszystkiego od razu nie rozumiemy, Niedawno byłem z taką grupą, która tu przyjeżdża z Niemiec do Polski, to jest Pomoc Zagrożonym, tak się nazywa. To jest taka organizacja diakonacka, która zajmuje się przede wszystkim osobami, które wychodzą z więzienia, bo to są ludzie, którzy najczęściej nie mają możliwości powrotu do rodziny, bo jeśli to małżeństwo, bardzo często małżonek siedzi, żona podaje o rozwód, on nie ma gdzie wrócić i tak dalej, no to jest cała już historia. Nie chcę tego roztrząsać, ale chciałbym powiedzieć jedno. Niemcy zaczęli budować, to już ponad 20 lat temu, schroniska dla takich, którzy wyjdą z więzienia i nie mają gdzie się podziać. No i co się okazało, że ci, którzy wyszli, to są więźniowie. O czym oni mówią? Że byli skrzywdzeni, że siedzieli i tak dalej i szykują nowy skok i tak dalej. I ta organizacja, o której mówiłem, Pomoc Zagrożonym, zajmuje się takimi. I oni wchodzą do rodzin. To nie jest taka prosta sprawa, bo trzeba taką osobę przyjąć. I to był najczęściej jakiś przestępca, czy to była mężczyzna, czy był mężczyzna, czy kobieta. I teraz go trzeba tolerować w domu i pomagać mu się żyć. To normalne życie. To wymaga wielkiego poświęcenia. I oni potem też jeżdżą po więzieniach, składają świadectwa i tak dalej. I kiedyś, jakiś czas temu byłem w więzieniu w Cieszynie, no tam siedzi recydywa, więc to już tacy troszkę bardziej zagorzali więźniowie. I taka dziewczyna, która miała, no ja szacowałem, że ma dużo więcej, ale nie miała 30 lat, 7 lat przebyła w więzieniu w Bogocie, w Kolumbii, bo ona tam miała do czynienia z narkotykami, handlem i tak dalej. Dziewczyna Niemka znalazła się w Bogocie, w więzieniu, język hiszpański, którego w ogóle nie znała, i ta dziewczyna, no nikt się o nią oczywiście nie upomniał, bo z tego gangu, w którym była, to wiadomo, że oni się nie upomną. Ta dziewczyna do załamania, 7 lat wyrok, jeszcze się nie dogadać ze współwięźniarkami. I ona opowiadała świadectwo, że przyszły dwie niewiasty i nie mogły z nią rozmawiać, no bo bariera językowa, ale one jej dały jakąś książkę po hiszpańsku. Ona nie znała hiszpańskiego, ale ona zaczęła tą książkę czytać, a ponieważ czytała głośno, to ona wielokrotnie nawet czytała imię Jezus. I proszę sobie wyobrazić, że nie minęły 4 miesiące, a ona czytała płynnie, rozumiała i Pan jej dał takie poznanie, że mogła w tym języku świadczyć. I no, przebyła te 7 lat w więzieniu, ale już wkrótce potem ona była świadectwem dla innych przez czytanie Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że jak, bo ja tylko byłem tłumaczem, jak ona to mówiła, to ta recydywa, to jak wiadomo, to są więźniowie, którzy już nie jeden wyrok odbyli, a patrzę, że oni płaczą. Potem jej bili brawo i potem się pytali, co to ma za moc, że tak czytać i tak zmieniać życie. Chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma moc i my to Słowo Boże potrzebujemy w walce. Ja, gdy popatrzymy do 12 rozdziału Objawienia Jana, to tam jest napisane, w 12 rozdziale jest napisane, ale go, 12 rozdział, 11 wiersz, ale oni go zwyciężyli przez krew baranka i przez słowa świadectwa swego, a nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci. A więc przez słowa świadectwa. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo ważne. I gdy my chcemy walczyć, skutecznie walczyć, to my mamy Słowo Boże. My mamy o tym wielokrotnie wspomniane, szczególnie w objawieniu świętego Jana, w tych rozdziałach, gdzie jest mowa o tym, co nas jeszcze oczekuje. Ja chciałbym tylko to przez to pokazać, że my, tak jak jest powiedziane do tych 7 zborów, mamy prowadzić walkę i walkę aż do zwycięstwa. Gdy my czytamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to my wiemy, że tam w pierwszych wersetach jest mowa o zburzeniu Jerozolimy i to się wypełniło. Ale potem jest mowa o, w następnych wersetach proroczo Pan Jezus mówi o zwiedzeniach. I on mówi, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. I dlatego jedynym miernikiem, jedynym takim autorytetem dla nas w rozmowie to jest Słowo Boże. Bardzo często są ludzie, którzy, wierzący ludzie, którzy mówią, że to im nie wystarcza, potrzebują coś więcej. Chciałbym powiedzieć, że jeśli mi Słowo Boże nie wystarcza, to już jest znak zapytania, co z tobą jest. Lat temu trochę u nas na naszym terenie, również i tu w Bielsku, zresztą w Polsce jest wiele tych zwolenników nauki Branhama. I chciałbym powiedzieć, że no niestety oni, to nie zanika, ale ciągle jeszcze znajdują nowych zwolenników. I kiedyś taka jedna grupa, która u nas była, naprawdę wierzący bracia, odeszli za tą nauką Branhama i zaczęli opowiadać, że taki brat ewangelista, on się nazywał Harald Gross z Indii, to był Anglik, był u nas w roku 1959, że on był Branhamowcem, ale on tego nie powiedział. I kiedy on po 20 latach się pojawił u nas znowu, to chcieli, no to on przyjechał i miał u nas usługiwać i tak oczekiwaliśmy na niego, bo za pierwszym razem, gdy był, to jego służba była pobłogosławiona, służba jego żony. I teraz on przyjechał ponownie, ci mówią, że taką niewłaściwą naukę głosił, nie? I no, przyjechał, było z nim trzeba rozmawiać. Ja wtedy byłem odpowiedzialny za ten teren. I no, różnica wieku ponad 20 lat, ja zwykły taki sobie kaznodzieja, a tu taki misjonarz z Indii, już ponad był 50 lat misjonarzem. I teraz go zapyta, czy ty głosisz naukę Branhama, bo jak tego, no to ciebie nie dopuścimy. No niełatwa taka sprawa. Ale Pan dał łaski, żeśmy zaczęli rozmawiać przy kawie. Ja mu mówię, bracie Gross, no jak byłeś u nas w roku 59, akurat ten rok tak pamiętam, bo się urodziła wtedy moja córka. I ja mu mówię, że w tym czasie usługiwałeś, wiele osób przeżyło, dożyło uzdrowienia, nawrócenia, napełnienia Duchem Świętym. I myśmy mieli błogosławiony czas z tobą. Ale teraz mam takie pytanie. Słyszeliśmy, że ty no, coś innego głosisz. I takie pytanie, czy głosisz to, co głosiłeś, czy głosisz naukę Branhama? Go zapytałem. A on się nie obraził. To było, on już wtedy miał prawie 80 lat, staruszek, no a taki młodszy mu tam coś gada. On mówi, nie. To, co głosiłem, głoszę. Dla mnie autorytetem jest Słowo Boże. Mówi, a Branhama znałem osobiście. Mówi, i trzykrotnie z nim rozmawiałem. Prosiłem go i ostrzegałem. Ale kiedy, bo on zaczął mówić, że to mu nie wystarcza, że musi mieć objawienia, musi mieć rozmowy z aniołami i Pan go wziął, żeby coś gorszego nie nastąpiło, a więcej nie będę rozmawiał. On go nie osądzał, ale tylko tyle powiedział. Pan go wziął, żeby coś gorszego nie nastąpiło. Chciałbym powiedzieć, że to jest taki przykład, że mu Boże Słowo nie wystarczało. I dzisiaj jest tak wiele ludzi, którzy mają jakieś objawienia, którzy bardzo dużo mówią, co to trzeba zrobić. Niedawno dostałem tak od jednego brata takie no, na 4 stronicy proroctwo, co się wszystko będzie działo. Jakiś amerykański kaznodzieja, który chciał mieć objawienie i przyjechał na wyspę Patmos, bo tam jest grup, taki symboliczny grup apostoła Jana. My wiemy, że on tam z tej wyspy Patmos wrócił do Efezu. ale jakoby tam był grób i on przy tym grobie miał objawienia tego cztery strony, co się wszystko będzie działo. I gość musi mieć chyba pieniądze, bo to rozesłał do Polski, też to dotarło. I gdy ja takie rzeczy patrzę, to widzimy, że tyle różnych proroków, nauczycieli jest, tyle zwodzicieli. Chciałbym przed tym przestrzec. My musimy patrzeć, czego nas Boże Słowo uczy. I dlatego ja tak zwracam na to uwagę, że kiedy do siedmiu zborów jest powiedziane, do wszystkich zborów powiedziane jest o zwycięstwie, to my wiemy, że my musimy walczyć. O jednym jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, co się bardzo u nas teraz rozszerzyło. Tam jest taka książka Życie świadome celu. Bardzo wiele osób się tą książką zachwyca. Autorem tej książki jest Rick Warren. Ja osobiście jej cały nie przestudiowałem, to jest 40 lekcji, ale chciałbym powiedzieć, że autor tej książki, on chce niby bardzo dobrze i on jest jednym z tych, który propaguje te mega zbory, a więc te bardzo liczne zbory. I on daje najróżniejsze rady i w tej książce, i w czasopismach, które publikuje. I czytałem to już 2 lata temu, wyszło takie wychodzi czasopismo Ladies Home Journal, to jest takie czasopismo dla kobiet w Ameryce. I on w tym czasopiśmie pisze, że jeśli ty chcesz się rozwijać, chcesz być czymś dla Kościoła, chcesz coś dla Pana zrobić, to musisz spełnić takie warunki. Przerażające są te warunki, ja to w formie ostrzeżenia przeczytam. A więc to jest luty 2005 w czasopiśmie takie słowa. Zaakceptuj siebie, kochaj samego siebie, bądź sobie wierny, przebacz samemu sobie i wierz w siebie. Takie warunki podaje i bardzo wiele ludzi się tym zachwyca. U nas, w Polsce, chciałbym powiedzieć, bo to, co w Ameryce, ja mówię o tym, co nas otacza. I mówią, że to jest wspaniałe. Ale chciałbym powiedzieć, że wszelkie rozbudzanie własnego ja, to jest przesłanie ruchu nowego wieku. Bo zaakceptuj siebie. W hinduizmie jest jedyny grzech jaki? Niedocenienie własnego ja. A co powiedział Pan Jezus? Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I chciałbym powiedzieć, że znowu taka nauka się u nas pojawiła. Na grupach domowych ludzie rozważają te 40 lekcji tego Ricka Warrena. Potem tam jest na końcu tej książki taki wzór zobowiązania i tak dalej. Tego wszystkiego uczy, ale krzyż Golgoty i tak dalej, to no, z tym to nie, to jest zbyt ostre. I ten Rick Warren, ostatnio była w Niemczech taka konferencja dla kaznodziei i on mówił, że muzułmanie, katolicy, Żydzi, Hindusi, wszyscy akceptują tą książkę. I takie pytanie, ci, którzy nie dożywają, nie respektują Bożego Słowa, a respektują to. I chciałbym powiedzieć, od razu się nasuwa pytanie, czy to jest skonfrontowane, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Rozwijanie swojego własnego ja. To jest niezgodne ze Słowem Bożym. Apostoł Jan pisze wypowiedź, podaje nam wypowiedź Jana Chrzciciela, 30, to jest 3 rozdział, on mówi, Jan Chrzciciel, on musi rósć, a mnie musi ubywać. Tego mojego ja musi ubywać. I wszelkie eksponowanie własnego ja to jest fałszywe poselstwo. A ludzie tego słuchają. Gdy czytamy ten list, właściwie to taki testament apostoła Pawła, który pisał do Tymoteusza, to tam jest napisane, że sobie zgromadzą w ostatecznych czasach ludzi, którzy, nauczyciele, którzy będą zadowalać te świerbiące uszy. Dobiorą sobie nauczycieli. I w tych mega zborach, o których mówię, to żeby jak najwięcej mieć zwolenników, to jest opracowywana ankieta, rozdawana między członków, co chcesz słuchać, jakiej muzyki, jakiej interpretacji słowa i tam się wypowiadają. Chciałbym powiedzieć, że nie to, czego nas uczy Słowo Boże, ale co chcesz słyszeć. W takich czasach my żyjemy. I dlatego takie pytanie, czy my wobec tego wszystkiego, co nas zalewa, co do nas dociera najróżniejszymi drogami, czy w formie prasy, książek, internetu, czy różnych kaset wideo, czy jesteśmy wobec tego bezbronni? I ja chciałbym powiedzieć, że tam jest powiedziane w tym, do tego listu do zborów, acz masz niewielką moc, ale masz po to, żeby się temu przeciwstawić. Zachowałeś słowo. Czy trzymam się Bożego Słowa? Czy nie zaparłeś się mojego imienia? Ja chcę powiedzieć, że to, co jest napisane, oni go zwyciężyli przez krew baranka i przez słowa świadectwa. I dlatego ja chciałbym jedno tylko to radzić, na jedno wskazać. Mamy problemy bardzo często z dziećmi, z rodzinami, ale słuchajmy Słowa Bożego, czytajmy Boże Słowo. Słowo Boże ma moc. Nie od razu może. My jesteśmy, tak jak tu brat powiedział już, nastawieni na to, że Pan nam to ma taki, a taki sposób załatwić. Nie, drogi Boże są różne. Tak jak każdy z nas jest niepowtarzalną jednostką, to drogi Pańskie są też dostosowane do każdego z nas, ale to, co On czyni, jest to najlepsze. I chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym. W tym poselstwie do 7 zborów my mamy taką wspaniałą radę. Z jednej strony pokazują przeszkody. My wiemy, co w każdym zborze miało miejsce, to jest wyraźnie napisane, ale jest powiedziane drugie, pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, że o pokucie to się raczej się mało mówi, jeśli w ogóle. I w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, tej nowej, jest napisane upamiętanie, a nie pokuta. Ja zawsze mówię o tym, jest różnica między upamiętaniem i pokutą, bo pokuta to upamiętać się i odwrócić się o 180 stopni. A nie każdy ma jeszcze łaskę do pokuty. I chciałbym powiedzieć, że Judasz co zrobił? Opamiętał się. On wyznał, wydał krew niewinną, ale dla niego nie było miejsca do pokuty. I ta pierwsza część jest, o niej się tylko mówi, o upamiętaniu, ale ten zwrot, do tego potrzebujemy siły i mocy kierownictwa Bożego. I chciałbym powiedzieć, kiedy było głoszone Słowo Boże z mocą w dzień 50, jakie było pytanie tych słuchaczy, tych, którzy to słyszeli. Jaka była reakcja? My wiemy, że większość z nich, mówi, młodym winem się popili i tak dalej, wyśmiewali się z tego. Ale była grupa taka, która zwróciła się do Piotra, do apostołów, panowie, co mamy czynić? To była odpowiedź, była reakcja tych, którzy dotknięci byli przez Boże Słowo. Dlatego my mamy głosić to Słowo Boże. My mamy mówić, Słowo Boże nas tego uczy i my to przekazujemy dalej. I tak ważna jest rada, którą apostoł Paweł pisze w 12 rozdziale listu do Rzymian, 12 rozdział i następne. To są te rozdziały, które już mówią o praktycznym życiu, żeby wytrwać. I możemy też powiedzieć, że ten list do Rzymian był pisany w tym czasie, kiedy w Rzymie Rzymianie, obywatele rzymscy, spoczywali na laurach, blisko 60% prac, które były wykonywane, to robili niewolnicy z tych podbitych krajów, a co robili Rzymianie? Chleba i igrzysk, żeby mieć co jeść i mogli patrzeć się na coś, co się dzieje. Takie było ich żądanie, pragnienie. I w takiej atmosferze żyły dzieci Boże. I chciałbym powiedzieć, że tam te dzieci Boże były wrzucane między lwy czy dzikie zwierzęta na rozszarpanie. I chciałbym powiedzieć, że tu apostoł Paweł do nich mówi, Ja to przeczytam, bo to jest taka dla nas wskazówka, która ma nam dużo do powiedzenia. 12 rozdział listu do Rzymian od pierwszego wiersza czytam. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Apostoł Paweł, który pisał o głupi Galatowie, on potrafił je zgromić, on potrafił zwrócić uwagę i Koryntianom i innym, a on tutaj pisze, proszę was wtedy, bracia, to ma nam coś do powiedzenia. I teraz ja tylko wspomnę to, co już na początku mówiłem, że mamy, każdy z nas, to pisze list do Rzymian, to pisze Paweł w liście do Koryntian, również my wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową i każdy z nas odpowie. My, którzy znamy Boże Słowo, którzy czytamy, trwamy w społeczności, my ponosimy wielką odpowiedzialność. Chciałbym powiedzieć, wielką odpowiedzialność za nasze postępowanie, za naszą służbę, za to, co zrobiliśmy z tym, co otrzymaliśmy dla siebie. Czy jako egoiści, o, to mi wystarczy, a ta reszta to mnie jest obojętna. Czy tak można? Chciałbym powiedzieć, Słowo Boże mówi nie, bo Słowo Boże mówi, Pan chce, aby wszyscy zbawieni byli. I tu chciałbym na koniec powiedzieć, aby osiągnąć ten cel, to zwycięstwo, my musimy się poddać pod prowadzenie Ducha Świętego. W liście do Efezów, w 5 rozdziale, 18 wierszu jest powiedziane, bądźcie napełniani. W naszym tłumaczeniu jest powiedziane, bądźcie pełni. Ale chciałbym powiedzieć, że bądźcie napełniani. Gdy my popatrzymy na to podobieństwo, które powiedział Pan Jezus o tych mądrych i głupich pannach, to On powiedział o tych pannach jednej i drugiej, panny czyste. Oczekiwały na Pana, ale jedne miały lampy, które płonęły i drugie miały lampy, które płonęły. Ale jedne miały ten olej na dopełnianie. I w przekładzie interlinearnym i w oryginale jest bardzo wyraźnie powiedziane, bądźcie napełniani. To jest proces. To nie jest powiedziane, a ja tam kiedyś raz coś przeżyłem, chwała Panu, już jestem na jakimś poziomie. Nie, tu jest powiedziane, bądźcie napełniani. I następne, co jest tak bardzo ważne i jest taki wzorzec, ja do tego często się odnoszę, takim wzorcem jest pierwszy zbór, Dzieje Apostolskie o tym piszą. I w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale jest taka historia opisana, bardzo ciekawa. Piotr i Jan stawieni przed radę i zakazali im mówić o Jezusie i głosić naukę o Jezusie. I to była groźba, zabronione to mieli. Co oni zrobili? Oni przyszli do swoich i przedstawili im cały ten problem, jaki jest. Zabronili nam, a my jesteśmy powołani. Pan Jezus powiedział, idąc wtedy, nauczajcie. I On powiedział 4, w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, po całym obliczu ziemi. Chciałbym powiedzieć, Jerozolima to jest moja najbliższa rodzina, gdzie mam głosić, a potem jest Judea, Samaria. I oni wiedzieli, że mają głosić. I teraz tu mają ten zakaz. I co teraz zrobić? I my czytamy, ja całego tego nie będę czytał, bo czas tak biegnie, ale w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich jest teraz napisane, kiedy oni przyszli, opowiedzieli o całej sytuacji, 4 rozdział mówi tak, 29 rozdział, 29 wiersz. Przetoż teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim ze wszystkim bezpieczeństwem mówić słowo Twoje, ściągając rękę Twoją ku uzdrawianiu, ku czynieniu znamion i cudów przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy się oni modlili, zatrzęsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem, a onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. To jest takie wspaniałe miejsce. Do kogo oni się zwrócili? Oni się zwrócili do Pana i zwrócili się społecznie do Pana. I my teraz widzimy, jak ważna jest społeczność, jak ważne jest trwanie, spotykanie się w zborze, na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego i na przedstawianiu swoich problemów czy potrzeb Panu. Bardzo często teraz spotykam taki jakiś jest zamieszanie, ale to jest wszystko działanie przeciwnika. Bardzo wiele spotykam takich osób, które mówią, ja mam imię zapisane tam w niebiesiech, ja nie należę do żadnego zboru, ja mogę być tu, ja mogę być tam. Ja ich nazywam wolne elektrony, bo to są tacy i wszędzie można spotkać. Gdzie jaka konferencja, gdzie się coś dzieje, oni są. Ale te osoby nie należą do zboru. One nie mogą korzystać z tej społeczności, no bo oni są poza zborem. Uważam, no tak, mi nikt nie ma nic do powiedzenia. Ja nie jestem członkiem tego zboru. Jeśli by mi ktoś coś chciał powiedzieć, ja nie, jakim prawem ty mi mówisz, tak? I oni się pozbawiają, nie są poddani takiej karności, no nie chcę użyć może tego słowa takiego dosadnego dyscyplina, ale chciałbym powiedzieć, że chodzą sobie swoimi drogami. Z kilkoma takimi osobami rozmawiałem, tak, Pan jest ze mną, ja słucham Pana, ja raz idę tu, ale nie masz stałego miejsca. I takie osoby zaliczają w ciągu roku wiele nabożeń w różnych zborach, różne konferencje. Pytam się takiego jednego brata, no dobrze, tu byłeś, już mi opowiedział i teraz, i co dalej? Ja już wiem o następnych, gdzie będzie. A co to zmieniło w twoim życiu? Właściwie nic, tak? Ale gdyby był w zborze, podlega pod taką korektę, ale też może, jak będzie miał jakąś potrzebę, może wspólnie, razem do czegoś dojść. I dlatego chciałbym powiedzieć, że społeczność i modlitwa to jest to, co nam dopomaga odnosić zwycięstwo w tej walce na co dzień. My mamy bracia i siostry, mamy jakiś problem, to zwracamy się do brata czy do siostry, mamy jakiś problem, mamy problem z naszymi dziećmi, z moim dzieckiem. Módlmy się, żeby nas Pan jakoś ochronił. Módlmy się, żeby Pan jakoś tą sytuację przemienił. Chciałbym powiedzieć, że modlitwa rodziców ma wielkie znaczenie. Ja tylko takie świadectwo powiem przed wojną. Mój brat już chodził do gimnazjum, no i tam w gimnazjum to różnie było, były lekcje wychowawcze i uważało się, że każdy uczeń z gimnazjum czy uczennica ma się nauczyć tańczyć. I był kurs tańca obowiązkowy w szkole. I mój brat, który nawrócił się, mając 15 lat, on był bardzo posłusznym uczniem, no on tam poszedł, bo to było obowiązkowe, ale gdzie wierzący nas nie uczyli rodzice, jako rodzice wierzący, gdzie tam coś z tańcem jest wspólnego. Ale moi rodzice się modlili, on tam poszedł, bo to była lekcja obowiązkowa. Ale on przyszedł z powrotem, już więcej tam nie pójdzie. Czy to dziecko złoży świadectwo, to potrzebuje kogoś do pomocy. A tym, którzy niosą pomoc, to są rodzice. A w jaki sposób pomogą? Modlą się do Pana. Chciałbym powiedzieć, to są niby drobiazgi, ale życie składa się z takich drobiazgów. Czy pójście na karate i tak dalej, na te różne rzeczy. Dziecko chce, bo co powiedzą inne dzieci. Ale wiem, że jeśli to dziecko będzie miało takie Boże zrozumienie, a o to trzeba się modlić, to dziecko zostanie zachowane. I tu jeszcze też na koniec bym przeczytał takie miejsce Słowa Bożego, które jest wszystkim znane, ale ono jest związane z walką. I to jest zapisane w liście do Efezów, piątym rozdziale jest powiedziane tak. W piątym rozdziale jest powiedziane: patrzcie, jak postępujecie, jakobyście niemądrze chodzili, ale jako mądrzy. 16 wiersz. Chciałbym na nie zwrócić uwagę. Czas odkupując, bo dni złe są. W tłumaczeniu warszawskim jest powiedziane: czas wykorzystując. Ale każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że wykorzystać to znaczy to, co mam, z tego korzystam. Z tego robię użytek. Ale czas odkupując to znaczy, że trzeba jakąś cenę zapłacić. Ta cena jest różna, ale tą cenę trzeba zapłacić. I tą ceną jest wzrastanie w Panu na niekorzyść starego człowieka. Tego starego człowieka musi ubywać. Dlatego, abyśmy my mogli odnosić zwycięstwo w tej walce, do której jesteśmy powołani, do której zostały powołane te zbory w Małej Azji. Wiemy, że to poselstwo to przekazał sam Pan i każdy by z nas może powiedział, no ten apostoł Jan, ten sędziwy apostoł, on zasłużył na coś lepszego, a nie żeby był zesłany na wyspę, gdzie miał no, po niej śmierć głodową, bo taki był wyrok Domicjana. Ale chciałbym powiedzieć, że on tam się znalazł i otrzymał w tym odosobnieniu od tego nawet umiłowanego zboru w Efezie, w którym on przebywał, on otrzymał poselstwo od Pana. Taka była droga Boża i on to zapisał. I chciałbym powiedzieć, że to jest po to, żeby każdy z nas to zrozumiał. Ta droga naszego Pana jest dla nas w dużej mierze niezrozumiała w danym momencie, ale wiemy, że to, co jest napisane w tym, którzy Boga miłują, wszystko służy ku dobremu, możemy powiedzieć, i to zesłanie na wyspę Patmos. Pan cudownie Jana zachował, że on to otrzymał, on to napisał i przekazał nam, żeby nas uczyć, wprowadzać we wszelką prawdę, ostrzegać, abyśmy mogli, gdy dokończymy naszego biegu, stanąć przed sądową stolicą Chrystusową i ostać się. Czyli mógłbym pomodlić się. Proszę, żebyśmy skłonili głowy. Drogi nasz Zbawicielu, ja dziękuję Tobie za święte Boże Słowo, które nam przekazałeś, pozostawiłeś, że to Słowo nas uczy, nas wprowadza we wszelką prawdę i wskazuje nam na to, jak mamy żyć i w obecnej dobie. Ty wiesz, że przeciwnik się stroży różnymi sposobami, chce zwieść wybrane, ale my chcemy w tej walce, w której tkwimy, odnieść całkowite zwycięstwo. Dlatego prosimy, żebyś uczulił nasz duchowy słuch na to, co Ty przez Ducha Świętego chcesz nam przekazać, powiedzieć, żebyśmy mogli to zwycięskie życie prowadzić, żebyśmy mogli być światłem i świadectwem dla otoczenia, w jakim się znajdujemy, najpierw w naszych rodzinach, a potem wobec tych wszystkich i względem tych wszystkich, z którymi się stykamy. My dziękujemy Tobie za Słowo Twoje, dziękujemy za społeczność, za to, że Ty się nie zmieniasz, że Ty masz cierpliwość do nas i że przemawiasz do nas i dziękujemy za ten czas łaski, który przedłużasz, że możemy Twojego świętego słowa słuchać i wspólnie się zgromadzać. Proszę, żebyś każdego z nas i przy rozejściu naszym pobłogosławił, żebyś pobłogosławił tą społeczność w tym mieście, Panie drogi, jakie tu mają zadania, żeby mogli być tym światłem na górze leżącym. Dziękuję Ci za to, że mogłem być tutaj, że możemy wspólnie razem być przed Twoim obliczem i proszę, żebyś nas błogosławił, a żeby Twoje imię było w naszym życiu uwielbione. Amen.